Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
To w dogrywce teraz przez chwilę będziemy w parkingu stadionu przy ulicy Wrocławskiej 69. 53-37 Stelmet Faluba z Zielona Góra pokonał przy kilkunastotysięcznej publiczności Get Well Toruń. Po 13 wyścigu prowadzimy 8 punktami. Trochę obaw przed 14 biegiem, gdzie Faluba z 2/4 tor dostaje. Jason Doyle jedzie z rezerwy taktycznej. Tak troszeczkę zastanawiamy się, co tu się może jeszcze wydarzyć. Czy rzeczywiście możemy ponad 10 punktami wygrać z drużyną z Torunia? A tu bach, wspaniale Protasiewicz z Waculikiem jadą i już na pierwszym łuku właściwie kąsają Jasona Doyle'a i wygrywają z nim, a potem jeszcze raz 5-1 Niki z Dudiniem robią Iversena i Doyle'a i wygrywamy 53-37. Wielka, potężna radość na trybunach. Get Well Toruń, no wyglądał ten zespół w niedzielę jak drużyna z tylko 2 zawodnikami naprawdę na porządnym poziomie w składzie. Aż dziwiło, mimo że wiele osób przed tym meczem, jak rozmawiałem, powiadało, że Chris Holder, nie, z niego to już nic nie będzie. Jacek Wrączak, menadżer drużyny z Torunia, bardzo wierzył w Chrisa Holdera, bardzo wierzył też w swój wynalazek właściwie Jacka Holdera, ale dwaj Holderowie w sumie zdobyli 7 punktów i 2 bonusy. Jack to na pewno występ poniżej oczekiwań. Falubazie, wiadomo, Dudek 11, 2 bonusy, Waculik to samo, 14 punktów Nikiego, 9 i 2 bonusy Piotra Protasiewicza. Mikkel Jebsen Jensen tylko 4 i bonus. Juniorzy 4 punkty w sumie. No także tutaj akurat juniorzy nie błyszczeli, chociaż Mateusz Tonder juniorski młodzieżowy wyścig wygrał, więc tutaj o ten bieg przynajmniej do niego nie ma pretensji. Norbert Krakowiak, mam wrażenie, że trochę przytłoczony tą stawką, czyli powrotem do PGE Ekstraligi, pierwszym meczem przed publicznością w Zielonej Górze, nerwowo trochę się zachowywał. Dobrze, mówiłem, że będą wywiady z obydwoma ekipami. Postanowiłem zagrać wam po prostu obydwu menedżerów. Najpierw Adam Skórnicki.
Menedżer Stelmetu Faluba z Zielonego Góra, Adam Skórnicki. Ucieszony, no bo zwycięstwo 16-punktowe to naprawdę fantastyczna sprawa chyba, co?
No zaskoczyli nawet mnie, bo że tak powiem czary wyczyniałem, żeby było 12. No, ale gdzieś chyba za bardzo przeczarowane było i wyszło troszeczkę ponad normę, ale to myślę dobrze wróży przed rewanżowym spotkaniem, które będzie decydowało o tym, kto będzie w play-offach.
Przed tymi nominowanymi to tak trochę pan był zadowolony, czy trochę tak krzywił nosem? Ach, jeszcze trochę mało jednak.
No, było trochę mało, aczkolwiek no, nie spodziewałem się takiej roboty ze strony Martina i Piotra w 14 wyścigu, bo to pole drugie i czwarte no, troszeczkę to był, no, były gorsze i myślałem, że tam będzie problem, żeby uzyskać jakąkolwiek przewagę. Bardziej martwiłem się, żeby nie odrobili paru punktów, bo przy 5-1 w drugą stronę to ten ostatni wyścig decydowałby o zwycięstwie czy ewentualnym remisie, więc no, duże gratulacje dla chłopaków, bo wytrzymali ciśnienie.
Tak sobie myślałem, jak Niki wygrywał te swoje biegi, że jak przyjdziemy po meczu, to pan mówi, ja wiedziałem, że tak będzie, czego się czepialiście, natomiast my mieliśmy wątpliwości, pan rozumiem, że nie, zupełnie, co Niki dzisiaj pojedzie?
No, ja wierzyłem, ale pewnego w sporcie to nie można być niczego. Też chciałbym mu mocno pogratulować, bo naprawdę początek nie był dla niego różowy, było parę różnych problemów, ale przeszedł przez nie i dzisiaj można powiedzieć, no, piękną laurkę sobie wystawił sam.
O Mikkela Jebsena Jensena nie sposób nie zapytać. To było to takie słabsze ogniwo pańskiego zespołu?
No, zdobył najmniej punktów, ale w każdym wyścigu coś próbował robić. No, niewdzięczny drugi numer, myślałem, że będzie... No, Michael był w momentach, tylko zawsze gdzieś po prostu, to nie było odpowiedni czas i odpowiednie miejsce, czy z wyjścia z łuku, czy zawsze no coś stawało na przeszkodzie, żeby mógł się rozpędzić i myślę, że no ta jego jazda była ciut lepsza niż wynik, szkoda tego ostatniego biegu, bo w końcu trafił na dobre pole, ale no niestety tak to jest, jak nie prowadzimy wyścigów, czy nie wygrywamy, ciężko jest nam dopasować się, czy czasami po prostu zostawić przełożenie i to był właśnie chyba ten problem. No, ciężko mu było po 3 takich prawie nieudanych dla niego wyścigach pozostawiać te ustawienia, żeby sprawdzić, czy to ustawienia, czy po prostu tak wychodziło z walki.
a te biegi nominowane, to głowa z radości chyba bolała, co?
No tak. Dobrze, że mieliśmy też wybór dwóch zawodników. Mogliśmy użyć w 15 i w 14. To była komfortowa sytuacja i przy tym, że drużyna gości postawiła na Kościucha, no bo już nie za bardzo mieli co robić, a on znowu miał delikatną przerwę w startach. No więc potoczyło się to po naszej myśli.
I tak mówi nasz menedżer, a teraz posłuchajcie człowieka, który pewnie przed tym meczem miał pewien problem, bo jest człowiekiem z Zielonej Góry, a jako przeciwnik Falubazu Zielona Góra występował jako menedżer Getwell Toruń. Mówię o Jacku Frontczaku. No, taki jest sport, to jest biznes, natomiast nie da się ukryć, że to jest po prostu najnormalniejszy w świecie człowiek i takie rzeczy przypuszczam, że mocno przeżywa i w tym przypadku również. Przed biegami nominowanymi myślę, że Frontczak mógł być w miarę zadowolony, bo przy dwóch zawodnikach jeżdżących na dobrym poziomie 8 punktów straty, Getwell Toruń to było tylko 8 punktów straty, natomiast po nominowanych już zadowolenie było mniejsze. Jacek Frontczak przyznał, że właściwie sama sobie ekipa toruńska winna.
Jacek Frontczak, menedżer Getwell Toruń. No widzę po minie, że wkurzony pan.
No tak, dlatego, że troszkę z takimi incydentami to dzisiaj jeździliśmy. W pierwszej fazie zawodów nie ma sensu zwalać na to, tak? No bo wynik jaki jest, to każdy widzi, tak trochę za wysoki przede wszystkim, natomiast złapaliśmy gdzieś tam kontakt, pojawiły się nastrojki, no i że tak powiem przed nominowanymi biegami tak liczyłem na to, że tak jeszcze tutaj postraszymy gospodarzy. Przy wyniku 43-35 no zawsze jest szansa jeszcze na remis oczywiście, natomiast te biegi nominowane nam kompletnie tutaj zupełnie poszliśmy, nie będę się miał, poszliśmy wabank z ustawieniami, tak, i to nie zadziałało i w tej sytuacji no, ten wynik trochę nam odjechał, natomiast no, widać, że drużyna zielonogórska u siebie rzeczywiście z tak dysponowanym nikim, Patrykiem, czy Piotrem, no, czy Martinem, rzeczywiście mając tak silnych liderów, miała więcej trójek na koncie w całym meczu i to jakby pokazuje, później są te biegi nominowane, które ci zawodnicy jadą w parze, więc stąd jakby też ten wynik spory, ale tak jak mówię, no, nie wolno absolutnie w tym momencie tutaj ani się poddawać, ani w żaden sposób płakać, lamentować i tak dalej, trzeba się wziąć do roboty i myśleć o kolejnym meczu, więc to jest jakby naturalne, więc tutaj absolutnie nie ma dyskusji.
Jak ocena poszczególnych zawodników u pana? Pierwsza linia?
No, z pierwszej linii to miałem dzisiaj do dyspozycji Nilsa, który pojechał znakomite spotkanie. No, w 15 biegu no, pokazał dobry żużel, ale niestety tutaj rzeczywiście już chłopcy mu odjechali gdzieś tam, ale jechał. Drugi była szansa nawet, no był szybki. No, Jason z problemami troszkę, tak? Nie było tej takiej jeszcze właściwej szybkości. Też jak nie ma szybkości, to się też i błędy pojawiają jeździeckie, drobne. A tacy rywale, które takich błędów nie wybaczają. Proszę zobaczyć, jak się Jason w 14 biegu bodaj tak odsunął od krawężnika bodaj na metr, a Piotr już tam był, tak? Więc rzeczywiście tutaj nie ma. To jest Ekstraliga, tutaj nie ma sentymentów. Natomiast rzeczywiście druga para nam tutaj dzisiaj nie zafunkcjonowała w tym meczu. Chris miał dobre momenty, ale jakby brakowało punktów. No Jack rzeczywiście dzisiaj i od strony też tutaj przede wszystkim no kompletnie szybkości nie było, tak? Więc no tutaj mamy dużo pracy jeszcze w przyszłym tygodniu nad sprzętem.
Norbert Kościuch?
Poprawnie, natomiast musiałem w którymś momencie tutaj szukać wszystkich startowców. Szykowaliśmy sprzęt tutaj też Jacka, wzmacnialiśmy go trochę troszeczkę tutaj i liczyłem na to, że on z tego startu wyskoczy, bo umówmy się, dzisiaj w Zielonej Górze, szczególnie w Ekstralidze, jak się startu nie wygra, no to próżno szukać wiatru w polu, więc że tak powiem szukałem startowca. Naturalnie Jack jest takim chłopakiem, on potrafi rzeczywiście dobrze wystartować, ale musi też jakby mieć tą prędkość, nie? Właściwą.
I ostatnia rozmowa parkingowa, nazwijmy to, z jubilatem, bo przecież 29 urodziny obchodził w dniu meczu 5 kwietnia. Martin Waculik na urodziny sprawił prezent sobie i nam 11 punktów i 2 bonusy. Świetny debiut przed zielonogórską publicznością, nie da się ukryć. To porozmawialiśmy sobie o meczu i o jego urodzinach. Pożartowaliśmy na koniec.
53-37, 16 punktów przewagi Falubazu na koniec. Zaskoczenie trochę, że aż tak dużo?
Nie myślę, że zaskoczenie. Moim zdaniem po prostu to był dzisiaj dobry mecz. Przyjechała bardzo mocna drużyna, co też w parę biegach było można zobaczyć, że drużyna z Torunia naprawdę miała świetne momenty i też jakby wygrała tam parę biegów, także to nie był łatwy przeciwnik. Toruń jest bardzo mocną drużyną, zresztą jak każda drużyna w Ekstralidze. Ale bardzo się cieszymy, że wygraliśmy to ważne spotkanie, bo pierwsze spotkanie jest...
Wielka niewiadoma zawsze, prawda?
No zawsze to jest po zimie, to zawsze jakby pierwszy mecz. Tor świetnie przygotowany, też byśmy chcieli podziękować kibicom, którzy w ogromnym gronie przyjechali na tą pierwszą inaugurację. I cieszymy się z wygranej.
Pan mówi o tym torze. My zawsze powtarzaliśmy w zeszłych latach, żeby był powtarzalny. Było to samo, co na treningu, na sparingach, zupełnie idealnie?
Tor praktycznie był taki sam i naprawdę jest dobrze przygotowany, bezpieczny dla zawodników, równy. Miałyśmy piękne biegi, w których było naprawdę sporo mijanek i to jest to, co żużel robi żużlom i to jest to, co kibicom się podoba i też zawodnicy dobrze na tym czują. Także to jest piękne żużlo.
A który bieg z Pana udziałem Panu się najbardziej podobał?
Pierwszy, bo ja lubię zawsze te takie sytuacje, kiedy trochę trzeba lokcie i tam się gdzieś przepchać. Naprawdę też świetne zachowanie Chrisa Holdera, który naprawdę pojechał bardzo fair i z takimi zawodnikami to aż chce jeździć.
Przed biegami nominowanymi było 8 punktów, tak na trybunach myśleliśmy, kurczę, 8 fajnie prowadzimy, ale tak trochę mało, tak tutaj też tak było być może w parkingu, jeszcze by się przydało uderzyć.
No wiadomo, każda drużyna chce wygrać jak najwięcej, ale...
Jak to zrobić?
No i mówię, tu jest Ekstraliga, to jest piękno PGE Ekstraligi, że tutaj biegi, mecze są na styku wyrównane i to jest mega, to jest naprawdę fajne. I jeżeli jest wysoka wygrana, to jest tylko taki bonus, to jest fajne.
A 14 wyścig, jak tam panowie rozegraliście?
No Piotrek to jest naprawdę świetny zawodnik. Z takimi zawodnikami jak Piotrek, to naprawdę jest radość jeździć i to się chce jeździć z takimi zawodnikami, bo wtedy to naprawdę człowiek zapomina o wszystkim i czuje tylko taką czystą radość z jazdy. I to jest naprawdę to, co tutaj dzisiaj na przykład też w tym ostatnim biegu z Piotrkiem odczuwałem.
Pan tak ładnie mówi jako poezji o tym żużlu, czyli to nie tylko biznes wychodzi, tak?
Nie no, moim zdaniem, jeżeli człowiek robi coś... Po pierwsze, moim zdaniem człowiek musi robić, czy to jest sport lub to jest praca, po pierwsze musi to kochać i cała reszta jakby idzie jest drugorzędna. Ja żużel robię bo po prostu, że to kocham. To jest sport, który ja robię od dzieciaka, do którego byłem zawsze zakochany i po prostu lubię to robić i to, że to może być moją pracą, to jest też taki bonus tego wszystkiego.
To na koniec wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak tam się czuje 29-latek?
Kurczę, no.
Młodziak!
Nie ma młodziak, ale no już kolejny... Nie, żartuję. Okej, nie czułem zbytnio wielkiej różnicy, tam cały czas się czułem młodo.
Spoko, a dzisiaj będzie świętowanie jakieś tutaj na stadionie?
Nie, ja akurat jestem takim, że ja nie świętuję za bardzo takie rzeczy, także ja tam jutro mam mecz taki towarzyski w Niemczech, także zjem sobie kolację, pójdę się wyspać. I...
Czy nie tam jakiś tort, szampan, nic takiego?
Tort dostałem dzisiaj rano, ale od mojego teamu i właśnie zjem go teraz sobie po meczu. I później do spania i ja tam za bardzo... Imprezy to tak już nie dla mnie, to...
Już się starzejem,
tak jest.
Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka
na 97.1 FM i w poniedziałkowe popołudnie o żużlu rozmawiamy z kibicami, których postanowiłem zaprosić i zapraszać w miarę regularnie. Panów, którzy tutaj są, będę zapraszał jeszcze, a inni jeśli będą chcieli, to ja już mówię, że można się będzie zgłaszać, ale to może powiem na koniec naszej rozmowy, jak ewentualnie będzie można w naszym programie wziąć udział. Natomiast zaprosiłem kibiców, żeby spojrzeć na żużel, Falubas i w ogóle całą Ekstraligę. Właśnie okiem kibica, który czasem zadzwoni, coś tam rwie na antenie, jednego słychać, drugiego nie słychać, natomiast żeby brać kibicowska mogła się wypowiedzieć, to zaprosiłem pana Romana Luczka, dzień dobry, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
I pana Michała Kotarskiego, dzień dobry, witam panów serdecznie.
Dzień dobry panom.
Panowie, pierwsza kolejka PGE Ekstraligi. Za nami, jak się podobała piątek, niedziela, ten układ, to po pierwsze, po drugie, czy mecze były dobre na wysokim poziomie, czy było ściganie, czy podobała wam się inauguracja Ekstraligi 2019, start?
Inauguracja, rewelacja, tak można w skrócie powiedzieć, podsumować te spotkania. Ja myślę, że ta kibicowska brać nie tylko tu w postaci mojej pana Romana pokazała, zwłaszcza na stadionach, że lud był wygłodniały tego, co działo się na owalach w całej Polsce. Dla mnie osobiście najlepszym meczem był mecz GKM-u z Motorem Lublin, bo to, co się tam działo, to jest najlepsza wizytówka absolutnie Speedway Ekstraligi na całym świecie.
Poprzez tą chyba niespodziankę, że Motor wygrał, czy poprzez samo ściganie?
Ja myślę, że poprzez zwrot akcji, jakie tam były. No, nie było łaguty, koszmarny wypadek AJ-a, to wszystko działo się, zmieniało się jak kalejdoskopie. Wszyscy już tak właściwie po 6-7 biegach myśleli, że Lublin nie podejmie walki, nie nawiąże tej walki, a on jak Feniks z popiołów fantastycznie się spasował z torem w ostatnich biegach i wyszarpał, wyrwał to zwycięstwo. No, świetnie się to oglądało.
Okej, to wrócimy jeszcze do tego meczu. To pan Roman teraz powie, jak w hierarchii fajności meczów prezentuje się mecz Falubazu Zielona Góra.
To znaczy, popieram kolegę, bo chyba najbardziej właśnie ekscytującym meczem był mecz Grudziądza z Motorem. Chyba się stęskniłem za tą ligą, ponieważ poświęciłem piątkowy wieczór na bycie bezpośrednio na stadionie, potem szybko do telewizora i obejrzałem mecz Częstochowy z Gorzowem. No i dwa mecze niedzielne również przed telewizorem, także
biedna
sklepy
rodzina.
Zamknięte.
Biedna rodzina.
Czemu biedna? Sklepy zamknięte. Cóż
okej, okay, a jak z tym naszym meczem w tym rankingu fajności, za tym meczem jednak Motoru z GKM-em, rozumiem, tak?
To znaczy, nie, no nasz jest pierwszy, ponieważ zauważcie panowie i państwo, że wystarczy 53 punkty, żeby zostać liderem. Także wszystkie mecze w tej lidze były wyrównane i zacięte. My dzięki fantastycznej postawie naszych zawodników, ale szczególnie w dwóch ostatnich biegach, zdobyliśmy 53 punkty z bardzo trudnym przeciwnikiem. Wbrew pozorom, nie wiem, jeżeli ktoś będzie lekceważył drużynę z Torunia, to popełni wielki błąd. Tam jeżdżą fajterzy, którzy sobie nie dali rady z naszymi zawodnikami. Nie, no nasz jest numer jeden i dlatego byłem na stadionie razem z 15 tysiącami ludźmi. Niech będzie 14,5, ale był na sprawie komplet.
Okej, to o tym meczu więcej w takim razie. To ja sobie tak trochę pomarudzę, poprowokuję. Może przesadzam. Natomiast po 13 wyścigu to tak 8 punktów było. To tak właściwie można było powiedzieć, to tutaj szału nie ma. Dwóch gości, czyli Iversen i Doyle, i 8 punktów tylko przewagi Falubazu. Nie krzywiliście nosami? Nie wiem, czy pan Michał był na stadionie?
Nie, ja oglądałem w telewizji.
Nie krzywił pan nosem przed telewizorem, że kurczę, no co, jest dwóch gości, tak trzyma dystans, że tylko 8 punktów. Potem oczywiście były nominowane, ale wcześniej?
Ja powiem tak, te ostatnie dwa biegi moim zdaniem troszeczkę zakrzywiły ten obraz całego meczu. Spotkanie było, można powiedzieć, na styku, bo tak naprawdę 2x5-1 w którąkolwiek ze stron diametralnie by zmieniło obraz i postrzeganie tego, a tymczasem no, jesteśmy liderem i gdyby te dwa ostatnie biegi skończyły się remisem 3-3, obydwa, to myślę, że bardziej oddawałyby sam przebieg spotkania. Ja kręciłem nosem oczywiście, ale dopingowałem, krzyczałem głośno przed telewizorem. Myślę, że na te dwa ostatnie biegi to troszeczkę pomogło.
To jak to właściwie jest, że właśnie dwóch gości, Iversen i Doyle, potrafiło się tak trzymać tego Falubazu?
Ja myślę, że Doyle, jeżeli tylko jeszcze mogę, panie Romanie, myślę, że Doyle doskonale zna stadion, doskonale zna atmosferę, zna owal, jeszcze kojarzy ścieżki, no i ta jego jakość, którą cały czas prezentuje, pomogła mu przez całe spotkanie być w gazie. No i podobnie Puk.
Iversen świetnie.
No, po prostu odczytał tor bardzo dobrze i było to widać.
Panie Romanie, jak panu?
Nie będę usprawiedliwiał naszych zawodników, aczkolwiek w Częstochowie również był mecz 2-2, ponieważ dwóch zawodników wygrało z dwoma zawodnikami z Gorzowa. Także no, trudno mówić o jakiejś tam wielkiej niespodziance. Ani Iversen, ani Doyle, ani Holder, Chris zresztą, który pojechał słabiej, nie są byle jakimi zawodnikami. Ciężko było walczyć, natomiast...
Tak nas pan przekonuje, że to nie byle jacy zawodnicy. Ja już czytam dzisiaj, że Jack Holder dostanie ostatnią szansę w najbliższym meczu, że Holta ma wracać i że Holderowie to już właściwie tam powoli spisywani są na straty w tym Toruniu.
No okej, no nie ma euforii na pewno nie ma euforii, natomiast takich kilka rzeczy, które zauważyłem na tym meczu, to jest taka, to po pierwsze, że nie ma problemów ze złożeniem par, nie? Jeden ze znanych redaktorów mówił, że największym problemem Falubazu będzie, jak ułożyć, kto ma jechać w niebieskim kasku. Ci ludzie, co jechali w niebieskim kasku, pojechali całkiem przyzwoicie, może trochę Jepsen Jensen nie za bardzo, ale też przegrywał niezbyle
kim. Ale wy jesteście, pan Roman na razie, jaki dobrodziej Mikaela Jepsena Jensena. Dobra, omówimy sobie w takim razie zawodników po kolei. Krótko zwięźle inny temat. Patryk Dudek?
Ocenę, czy postawę, czy szkolną ocenę?
Jak pan chce.
Patryk Dudek przyzwyczaił nas do tego, że jeździ dobrze, poradził sobie. Ja powiem jeszcze tylko tak. Moim zdaniem nasi są w komfortowej sytuacji, dlatego że odpowiedzialność teraz rozbija się na czworo zawodników, nie na dwoje, jak to było w poprzednim sezonie. Więc nawet jeśli Jepsen Jensen pojedzie słabsze zawody, to ma trójkę koni pociągowych, którzy ten wynik pociągną. Patryk Dudek, piątka.
Ja się tylko boję, że jak on na przykład jeździłby dłużej, ten Jepsen Jensen, i któremuś koniowi też by nie wyszedł jakiś mecz, to wtedy nam już dwa konie nie jadą, tak? No ale okej, teraz pan Roman. Piotra Protasiewicza ocenił.
Protasiewicz pojechał... W zeszłym sezonie czekaliśmy kilkanaście meczy na to, żeby pojechał przynajmniej tak, jak pojechał ten pierwszy mecz. Także jestem pod wrażeniem jazdy Piotra Protasiewicza, aczkolwiek pojechał trochę w swoim stylu. Trójka, zero, jedynka, trójka. Także cały Piotr Protasiewicz. Znakomity zawodnik, dobrze walczący. Zaczął sezon znakomicie. Jestem za. Piątka.
Niki Pedersen teraz. Oczywiście wszyscy pieją, że Pedersen wrócił taki, jak tego się wszyscy... Nie wiem, czy spodziewali, ale marzyli o tym w Zielonej Górze. No to jest do was inne pytanie. W Gorzowie o Marku Huśce, który został nagle z powrotem mechanikiem Pedersena, niektórzy mówią, zdrajca, tak? Jako, że jesteśmy w Zielonej Górze, to powiecie, biznes, tak, tak się robi. Kto da większe pieniądze, ten ma lepszego mechanika.
No tak niestety jest tutaj. Wiadomo, że za tym biznesem idą ogromne pieniądze i to nie tylko dla zawodników, ale dla całych teamów, więc i tuner musi zarobić swoje, i mechanik, i cały zespół, który jest wokół tego naszego rajdera. Jeśli chodzi o Nikiego Pedersena, ja myślę, że to wszyscy się spodziewają tego, że jeżeli on już nie jeździ w Grand Prix, musi gdzieś zarabiać te pieniądze właśnie na tych tunerów, chociażby na tych mechaników. No i PGA Ekstraliga jest taką dojną krową wśród lig żużlowych Europy i
wszyscy
świata.
Wszyscy ją tam doją, zdaje
tak,
się.
Tak, więc no, musimy się przyzwyczaić. Ja pamiętam jeszcze chyba 2004 rok ZKZ Quick Mix i tam był Niki Pedersen. Wtedy byliśmy zachwyceni, to był zawodnik na dorobku. Teraz Niki wraca, no trochę może niekoniecznie w blasku chwały, ale wraca do nas i spodziewamy się właśnie, że on będzie robił 15, 18 punktów, 21 i w ogóle same trójki.
Oby nie 21. Bo
tak.
To by znaczyło, że ktoś jest skontuzjowany, a 18, że przegrywamy w czasie meczu, to może nie, wystarczy 15.
Jeszcze, że wsiądzie na ciągnik i po prostu ciągnikiem też równają.
Ale tor będzie. Ale sama jazda, to jest po prostu klasa w dalszym ciągu, czy szaleństwa tam trochę było?
On nie stracił tego szaleństwa i myślę, że nie straci go do końca kariery.
Pan, panie Jacku, użył słowa zdrajca. Patrzę w program i widzę tak. Jensen zdrajca, Waculik podwójny, znaczy nie, Waculik zdrajca, ale Pedersen podwójny zdrajca, bo był u nas, poszedł do Gorzowa, wrócił do nas. Iversen zdrajca, był w Gorzowie, teraz jest w Toruniu. Oj, to podwójny. Także no nie można tak mówić. To jest biznes. To są ludzie z określonej grupy, którzy będą jeździć w różnych klubach.
Ale takie podkupowanie kilka dni przed sezonem?
Kilka dni? Nie wiem, nie słyszałem.
Okej, to jeszcze Waculik nam został. Rozumiem, że też w samych pochwałach, tak? Będziemy o nich mówić.
No, jechał w niebieskim kasku, a ma całkiem dobry wynik. O to się wszyscy martwili, że te gorsze pola będą...
Tak. No ten Jensen z tego słabego numeru jeździł, tak?
Okej, ale Waculik pojechał lepiej niż Jensen, niewątpliwie. Z gorszego pola cały czas.
Okej, to jeszcze powiedzcie coś o juniorach. Nie wiem, no ta trójka Tondera i wykluczenie Krakowiaka na dzień dobry. Natomiast później to tych punkcików już za dużo nie ma, mimo że przeciwnik... Tego dnia nie był najlepiej dysponowany.
Cisza jest
wszystko,
oceną.
To wszystko prawda, natomiast dajmy troszeczkę Norbertowi Krakowiakowi się wykazać. No to był jego pierwszy mecz.
Rwowo jeździł, nie?
Tak, tak. Widać tą presję. Być może inauguracja też robi swoje. Tylu kibiców na stadionie. Na pewno to wszystko miało wpływ na to, że nie był pewny swoich ruchów na torze. Spokojnie. Poczekajmy jeszcze, nie płaczmy z tego powodu, że wygraliśmy tak wysoko.
Okej, to teraz drugi mecz, bo musimy tak szybciutko lecieć trochę. Włókniarz Częstochowa, Stal Gorzów. Pan Roman zacznie, bo pan Roman zdaje się w jakimś gronie gorzowskim, rodzinnym dyskutował o Stali Gorzów, tak? No już, dobrze pan mówił?
Tak, tak, tak.
Dobrze zapamiętałem?
Dobrze pan zapamiętał. Wcześniej już oceniłem, że to był mecz 2-2, przy czym... drużynie Stali Gorzów nagle pojawił się zawodnik, na którego nikt nie liczył i zdobył fajne punkty, dobrze jeździł. Natomiast o Krzysztofie Kasprzaku gorzowianie mówią spoko, spoko, on dojdzie do siebie. Nie wierzę im zdecydowanie. Uważam, że ten zawodnik będzie miał problemy w tym roku, żeby błyszczeć. Również nie zabłyszczał Szymon Woźniak, także...
A co ta gorzowska rodzina mówiła w ogóle?
Co ta gorzowska drużyna mówiła,
rodzina, że... Rodzina, bo pan tam w jakimś gronie rodziny
tak, tak, spędzał. Tak. No nie mieli argumentów, to my jesteśmy na topie w tym roku i mam nadzieję, że 4 maja czy 5 w tym Gorzowie wreszcie przełamiemy tą pasę kilku kolejnych porażek i wygramy po prostu w Gorzowie.
Jak tam, panie Michale, pan widzi w Stal Gorzów?
Stal Gorzów tutaj mimo wszystko była tłem, tak jak...
4 punkty straty tylko?
No, ale nie wyglądał ten mecz na tyle ciekawie, ekscytująco. No, Stal nie miała argumentów, żeby wysunąć się na prowadzenie, moim zdaniem. I w trakcie meczu niewiele potrafiła zrobić. No, Thompson, no fantastyczne zawody, ja w ogóle jestem pod wrażeniem, już zresztą rozmawialiśmy chyba w sobotę na temat tego zawodnika.
Gdyby nie on, to tam to dostała muckę, tak naprawdę, zdaje się. Tak,
tak, no... Moim zdaniem też troszeczkę zawiódł Kildemant, bo spodziewałem się, że pokaże coś więcej.
Mnie nie zawiódł, myślę, że on dokładnie tak będzie jeść.
I KK, no nie wiadomo, co tam się stało. Nie było prądu, nie było ognia u tego zawodnika.
A słuchajcie, powiedzcie, przepraszam, Bartosz Zmarznik, bo czytam dzisiaj różne opinie. Jedni piszą, że jeździł świetnie, że pomagał Thompsonowi, a inni piszą, że jazda drużynowa Bartosza Zmarznika z Andersem Thompsonem była taka sama, bo wypychał gdzieś tam Thompsona. Jak to właściwie według was było? Ciężko ocenić.
Ja powiem tak, przed, to już na przekazie telewizyjnym, przed tym spotkaniem bardzo głośno komentatorzy sportowi w telewizji mówili, że Bartosz został kapitanem zespołu i wydaje mi się, że to może być taka presja dodatkowa na niego, że on bardziej skupia się teraz na tym zespole, chce pomagać, chce walczyć o zwycięstwa, niekoniecznie o zdobycz punktową swoją własną i być może... jeszcze trochę nie jest na to gotowy.
Okej, Włókniarz Częstochowa w takim razie. Strasznie mi się podoba ich skład. Przed sezonem tak sobie popatrzyłem i tak sobie pomyślałem, kurczę, jak nie my, to ten Włókniarz chyba w finale, bo Madsen, Lindgren, Miedziński, Zagar, Przedpełski oczywiście nie wiadomo było, co pojedzie po tym przejściu z Torunia. Juniorzy, Miśkowiak, gdzieś tam Faluba słychać było, że chciałoby tego Miśkowiaka, że taki wielki talenciak. A tutaj, mimo że pan Michał mówi, że ten mecz nie był taki ekscytujący, że przeważał ten Włókniarz, to jednak no, tylko są 4 punkty przewagi nad Stalą.
U nas też prawie mogły być 4, jeżeli by się spełniło to co kolega Michał tutaj powiedział. Panie Jacku, no bez przesady, pierwsza runda. Próbujemy tutaj już ocenić, kto będzie jeździł w finale.
Nie, ja tak sobie dywagowałem, patrząc na skład. Natomiast pytam, jak widzicie po tej pierwszej kolejce.
Tak jak w Gorzowie nie pojechało 2 ludzi, czyli Woźniak i Kasprzak, tak samo nie pojechało w Częstochowie, ani Miedziński, ani...
Ten Przedpełski.
Ani Przedpełski. No tam chyba jedną dwójkę taką bonusową zdobył na Zmarzliku, nie? Natomiast te gwiazdy, na które pan tutaj wskazywał, nie pojechały. Pojechało tylko 2 zawodników. Madsen, fajny, znakomity zawodnik. Nie mam do końca do niego przekonania, ale jego trójki mnie przekonają.
Znaczy, ja myślę, że Madsen to jest mistrz swojego toru i to będzie widać, że on w tej Częstochowie nie da się objechać absolutnie nikomu. To zresztą było widać, bo on spasowany był od pierwszego biegu rewelacyjnie. On o pół okrążenia tych zawodników wyprzedzał. Po prostu, jak w żargonie, po prostu żarło mu wszystko, co podkładał. Natomiast czy Częstochowa jest składem na finał? Myślę, że na 4 jak najbardziej. Natomiast na finał spokojnie. Myślę, że Lindgren to już nie jest to, co kiedyś i że w dłuższym okresie no jednak tych punktów będzie brakować.
Włókniarz Częstochowa omówiony w takim razie, a teraz Unia Leszno, czyli Mistrz Polski 2019.
Rozpoczęła Unia Atomowo praktycznie. Wrocław nie istniał, ale pozbierali się i właśnie mam bardzo skomplikowaną tezę do
właśnie,
do
najpierw 17-7 na dzień dobry, błyskawica, a potem gdzieś tam, nie wiem, czy czytałem, czy słyszałem, że gdzieś tam między wierszami już mówili, że tam sobie testowali gdzieś tam w drugiej fazie już maszyny, bo już tak wysoko było, że
no
i tak było wiadomo,
właśnie trudno ocenić. Juniorzy, którzy na początku wygrywali wszystko, potem jednak jeździli ogony, nie wygrywali z nikim, tam 2-0, 2-1, także nie zaistnieli. Każda jest drużyna do pokonania. Trzeba zważyć, że Unia jeździła bez Hampela, z fajnym Bredykurcem, który tam sobie radził znakomicie na torze i walczył. No cóż, Wrocław długo się gubił, ale się pozbierał, także ten wynik jakby, no zobaczcie, że każdy wynik w tej kolejce tak jest troszeczkę zaciemniony.
Taka niespodzianka, właśnie można powiedzieć, Faluba z Getwell, 16 punktów, bardzo dużo. Włókniarz Stalgorzów, 4 punkty, ale mało. Unia, która zaczyna bombowo ze Spartą, nagle 10 wygrywa i Lublin pokonuje Gruzią. Same niespodzianki można by powiedzieć,
kolega Michał powiedział, że Gorzów nawet nie powąchał zwycięstwa, nie? Myślę, że tych czterech punktów.
Natomiast jeśli chodzi o ten mecz, o którym mówimy, wszyscy spodziewali się, że to będzie hit inauguracji, że te zespoły będą się ciąć, tak, przynajmniej jak Grudziądz z Lublinem, bo moim zdaniem tak naprawdę hitem kolejki był ten ostatni mecz. Natomiast w tym momencie Wrocław wygląda jak reprezentacja piłkarska Argentyny, czyli jest Messi i długo, długo nic. I ten skład jest zbudowany wokół Messiego. Tak samo tutaj Ty Wolfing ten pojechał po prostu o dwie klasy wyżej, jakby była jeszcze jakaś super ekstraliga, to on właśnie w takiej lidze by jeździł. Natomiast tutaj nie miał z kim budować tego wyniku. Ja powiem szczerze, po 6, po 7 biegach stwierdziłem, że tu już się nic nie zadzieje. Troszeczkę się myliłem, bo odbił się od dna ten Wrocław, bo trzeba powiedzieć, że
Janowski zaczął jeździć,
że naprawdę nie mieli tak samo argumentów. Natomiast Wrocław musi ustabilizować formę, żeby walczyć o punkty.
Swoją drogą, my jedziemy we Wrocławiu w najbliższą niedzielę i co panowie na to, jak możemy tak płynnie teraz, zanim ten ostatni, najwspanialszy mecz, jeszcze słówko o nim powiemy, to co o tym powiecie? To na tle Wrocławia w tej kolejce przynajmniej Falubas wypadł genialnie.
Wręcz, no i to będzie piękny test dla obu drużyn. Spozycjonujemy się zdecydowanie, zobaczymy, czy my jesteśmy tacy mocni, czy Wrocław jest do pokonania. Ja liczę na zwycięstwo we Wrocławiu, jednak stwierdzam, że moc naszych par jest tutaj dużo większa niż Wrocławia.
A ostatnimi czasy tam we Wrocławiu dobre wyniki osiąga Falubas swoją drogą.
No więc właśnie, to jest taki tor, który Falubasowi pasuje. Pytanie, czy nie będzie jakiejś niespodzianki dla naszego zespołu. Jeśli nic nie pójdzie nadspodziewanie źle, jeśli nie zdarzy się odpukać jakaś kontuzja w trakcie meczu, to myślę, że spokojnie powinniśmy ten mecz, no może nie spokojnie, to przepraszam, bo tutaj okazuje się, że żaden mecz nie jest do końca spokojny.
5% więcej dla nas.
Tak, ale myślę, że w nominowanych powinniśmy wystrzelić i wówczas ten wynik powinien być na naszą korzyść.
I zostawiam wam wisienkę na torcie. Ja nic nie mówię, jak tak się jaracie, panowie, w cudzysłowie, tym ostatnim meczem w Lublinie, to proszę bardzo, otwarty mikrofon.
Okej. Mecz fascynujący, zacięty, aczkolwiek jak na chłodno na niego spojrzałem, to mecz niekoniecznie na najwyższym ekstraligowym poziomie. Jednak zawodnicy jeździli tam mocno równo, ale w zderzeniu z tuzami tej ligi będą mieli duże kłopoty. Obie drużyny będą miały duże kłopoty i u siebie, zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Natomiast spotkały się dwie równe drużyny z przejściami i walczyły. Walczyły w każdym biegu, w każdym momencie zawodów i kibicowałem Motorowi jako teoretycznie słabszemu.
Jak to możliwe, że oni bez tego Jonsona w sumie wygrali z tym?
Paweł Miesiąc, proszę pana. Panie Jacku, Paweł Miesiąc jeździł po duże, jeździł po małej, wygrywał. Został chyba rajderem meczu tego bezdyskusyjnie. Nagle on chyba zastępował nawet Zęgotę, tak?
W zasadzie tak. A ja sobie pomyślałem wczoraj, że to tak jak z Unią Tarnów i Falubazem. W pierwszym meczu Unia nas pokonała, a potem spadła w zasadzie. Także nie chcę prognozować i tutaj Motorowi przewidywać czarnej przyszłości, ale kto wie, tak bywa z Beniaminkami. Nie macie wrażenia czasem na początku jeden meczyk trzasnął jakiegoś faworyta, a potem tak bum, bum, bum w dół.
I tak może być w tym przypadku. Natomiast co do samego meczu, ja oglądałem ten mecz, właściwie nie mam już paznokci, bo wszystkie obgryzłem z emocji. I jedyne, czego mi brakowało tak naprawdę, to komentarza pana Jacka Białogłowego. Jak najchętniej bym wyciszył ten komentarz, który tam był w tle. Zaprosił pana Jacka najchętniej.
Telewizyjny jest inny od radiowego. Parę razy, byłem szczerze, przepraszam, że tak prywaty trochę uskutecznie namawiano mnie parę razy na komentarze telewizyjne i mówię nie, bo ja nie wiem, jak to się robi po prostu, tak. Zupełnie coś innego. Ale przepraszam, wracamy do pana. Tak, I do żużla.
Moim zdaniem te dwa zespoły na pewno to będą dwie ostatnie pozycje. No i poprzez zaangażowanie, poprzez waleczność one mogą coś ugrać, ale poprzez to, że...
Czyli mamy dla nich szacunek.
Tak, szacunek, ale na pewno nie boimy się, bo powinniśmy spokojnie poradzić sobie zarówno z jednym, jak i...
Grudziądz ma problem, że nie ma Łaguty i w zasadzie Grudziądz jest drużyną swojego toru od lat, tak?
Tak jest. No nie wygrał chyba, mówili tam o 700 dniach, nie? Czy...
Tak, 720?
Na wyjeździe.
Na wyjeździe, tak. Grudziądz nie wygrał. Tak gdzieś tam telewizyjny przekaz był. Ja korzystając z okazji, panie Jacku, chciałem jedną uwagę do kibiców Zielonej Góry, ponieważ...
Hymn?
Dokładnie, dokładnie.
Ja to powiedziałem ale, w transmisji, nie, okay, że hymn polski ale ja, a tam chyba bębny ale ja powiem i jakieś dlaczego. Przyśpiewki były, tak?
Ludzie prowadzący doping, jeżeli mnie słyszą, to oprócz tego, że prowadzą ten doping i znakomicie to robią, to muszą mieć oczy dookoła głowy albo pomagierów. Muszą uważać po prostu. W telewizji było to słychać źle, ponieważ w momencie śpiewania hymnu słychać było trybunę skandującą coś tam innego. Oni muszą mieć oczy dookoła głowy, wysłać kogoś, kto im pomacha ręką, nie wiem, flagą, czymkolwiek. Teraz nie, teraz jest hymn, tym bardziej, że jest to grupa, która bardzo szanuje te nasze elementy patriotyczne.
To teraz ja powiem tak jak pan Roman. Panie Romanie, spokojnie, to dopiero inauguracja.
No dobrze.
Także myślę, że się poprawię.
Się z panem Romanem i pewnie też hymnu polskiego razem z panem
uwagę,
Romanem.
Ja nie mam pretensji. Zwracam uwagę, że oczy dookoła głowy powinni również z tyłu głowy patrzeć, co się dzieje.
A na koniec jeszcze coś, co przeczytałem w przeglądzie sportowym, tak sobie otworzyłem, być może nawet fragment zacytuję. Otóż Rada Nadzorcza PGE Ekstraligi wpadła na pomysł, żeby zastanowić się, czy nie zabronić występów w Ekstralidze zawodnikom powyżej 45 roku życia. Co oznacza, że w przyszłym roku Piotr Protasiewicz, który w przyszłym roku skończy 45 lat, musiałby chyba skończyć karierę ekstraligową. Greg Hancock to w ogóle, Rune Holta w ogóle już na ten moment. I co panowie na taki pomysł?
Noriaki Kasai przestanie skakać i kilku innych ludzi przestanie uprawiać sport tylko dlatego, że ktoś sobie coś takiego wymyślił.
Dlaczego? Ja może powiem, bo Andrzej Witkowski przed dopuszczenie takich zawodników do jazdy to antyreklama dla żużla.
A właśnie ja bym powiedział na odwrót. To jest świetna reklama dla żużla, bo to są chodzące instytucje. Piotr Protasiewicz, jeszcze niedawno tak naprawdę pan Andrzej Huszczak, który kończył karierę w Poznaniu, jeździł. Oni mają to coś, oni mają tą miłość. I dlaczego? Jakimś jednym przepisem...
To są ikony tak zwane,
tak,
prawda?
Trzeba im, należy im tego zabraniać, czy każe się im nie jeździć i przestać jeździć. To jest moim zdaniem niezbyt dobry pomysł, delikatnie mówiąc.
A pan wie, ile pan Witkowski ma lat, panie Jacku?
Chciałby pan zakazać, żeby nie, ludzie powyżej pewnego wieku byli
może
działaczami?
Może się to z czegoś wzięło, może on się czuje staro w każdym razie.
Dziękuję panu serdecznie, pan Roman, pan Michał, dogrywka dziękujemy. Będzie toczyła
dziękujemy
się
bardzo.
Dalej. Do kibiców chciałem powiedzieć, że gdyby ktoś chciał wziąć udział w naszym programie, to mój adres mailowy j.bialoglowy@zachod.pl. Proszę się zgłaszać, wybierzemy na któryś z następnych programów panów do naszej loży. Szyderców, kibiców. Dziękuję bardzo. Za chwilkę wracamy do programu.
Nie siedzieliśmy.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.
Nasi dzisiejsi popołudniowi goście znikają z naszego studia i z anteny i żużel w dogrywce też znika z anteny. To już ostatni tak zwany akord żużlowy tego programu. O godzinie 19 w najbliższą niedzielę mecz Sparta-Wrocław, Stelmet-Falubas, Zielona Góra na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Maciej Noskowicz będzie transmitował to spotkanie na antenie Radia Zielona Góra. W ogóle będziemy mieli wtedy takie popołudnie sportowe u nas na antenie. Ja wybieram się do Radomia na mecz koszykarzy Stelmetu z Hydrotrakiem Radom, ten mecz o 15, o 19 Stelmet Falubas Zielona Góra pojedzie z zespołem z Wrocławia, no i będzie się działo na naszej antenie. O żużlu to wszystko, za chwilkę koszykówka, tak swoją drogą właśnie zaczyna się w Moskwie mecz Chimki, wielkie Chimki kontra nasz bohaterski Stelmet, który od niemal tygodnia jest w Rosji. A u nas na antenie też za chwileczkę koszykówka, także jednym okiem podglądajcie, a drugim uchem słuchajcie spraw koszykarskich. O nich będzie za mniej więcej 5 minut.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.